Może zanim zacznę, to go przeczytamy. Przeczytajmy fragment z listu do Rzymian, 8 rozdziału. Rzymian 8 rozdział, wiersz od 28 do 30. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. To jest Słowo Boże. Częstym zarzutem przeciwko doktrynom łaski jest to, że usypiają one Kościół. To znaczy, że doktryny łaski, czyli ten kalwinizm tak zwany, jest właśnie zarzut robiony, że skoro Bóg robi wszystko, skoro Bóg zbawia ludzi, to my nie musimy nic robić, to my nie powinniśmy nic robić, nie mamy co robić. Po co robić, prawda? Po cokolwiek, skoro i tak wszystko sprowadza się do tego, że to Bóg musi zbawić człowieka. I Spurgeon, który był przedstawicielem kalwinizmu, można powiedzieć, czy był kalwinistą, czy trzymał się doktryn łaski, odpowiedział na ten zarzut bardzo praktycznie. Powiedział, że te doktryny łaski nie usypiają Kościoła, ponieważ przez 7 lat swojej służby w Metropolitan Tabernacle sam ochrzcił 1600 osób lub więcej. I to jest żywym dowodem tego, że te doktryny nie tylko usypiają Kościół, znaczy nie usypiają Kościoła, ale działają w tych czasach. Sam w ciągu 7 lat osobiście 1600 osób lub więcej ochrzcił. Więc oby tylko w Legionowie mogło coś takiego się zaistnieć, prawda? Czy moglibyśmy mieć takie błogosławieństwo. I on już, znaczy jeszcze tam wskazał na wielu, wielu innych ludzi, którzy też mieli wielkie żniwo, więc te doktryny łaski nie usypiają Kościoła, wręcz odwrotnie. Motywują Kościół do tego, żeby stać przed Bogiem i wołać o zbawienie ludzi, bo Bóg postanowił zbawić ludzi. Te doktryny zachęcają wręcz do tego, żeby iść i głosić Ewangelię. Bo skoro Bóg wybrał, a o wybraniu będziemy dzisiaj mówić, wybrał ludzi, postanowił zbawić pewnych ludzi, to znaczy, że jeżeli głosimy Ewangelię, to mamy pewność, że ci ludzie ją przyjmą. Że nie robimy czegoś na próżno, że nie walczymy na ślepo. Czyli nasze ciosy, czy też nasze zmaganie, to nie jest zmaganie z powietrzem. Bóg wybrał i mamy pewność, idąc i głosząc Ewangelię, że ci, którzy są wybrani, którzy oni zostaną powołani, przyjmą to słowo. Więc dzisiaj kolejna nauka z tych 5 kluczowych doktryn łaski. Bezwarunkowe wybranie. Tylko może przypomnę, że co powiedzieliśmy ostatnim razem? Mówiliśmy o całkowitym skażeniu człowieka, o całkowitej jego deprawacji. I dwa wnioski się pojawiły, czy wyszły z tego, co Pismo Święte mówi, że człowiek nie ma w sobie żadnego duchowego dobra, czym mógłby się pochwalić przed Bogiem. Jego natura jest dotknięta grzechem, jego cała natura jest dotknięta grzechem. Umysł, emocje, pragnienia, motywacje, no całe serce, to wszystko jest dotknięte grzechem, więc w człowieku nie ma nic, co by było dobre przed Bogiem. To jest istotne, żeby być przed Bogiem. I drugi wniosek, że człowiek nie jest w stanie zrobić nic dobrego w stosunku do Boga. Nie jest w stanie zbliżyć się do Boga na centymetr z powodu swojego grzechu, z powodu swojej deprawacji. Nie chce nic zrobić dobrego. Jeżeli Bóg go nie pociągnie, to zginie. Więc to takie dwa wnioski. I dzisiaj mówimy o kolejnej doktrynie, która też no, poniekąd jest związana z tą doktryną czy nauką o całkowitym skażeniu. Bezwarunkowe wybranie. I wybrałem ten fragment, oczywiście mógłbym wybrać wiele innych fragmentów z Pisma Świętego, ale wybrałem ten jeden fragment z Listu do Rzymian, żeby mieć jakieś oparcie w Piśmie Świętym i żeby pewne rzeczy pokazać, które są w tym fragmencie. Paweł, apostoł Paweł mówi nam, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Kim są ci, którzy miłują Boga? Nie można miłować Boga, jeśli się nie miłuje Chrystusa, który jest Synem Bożym, Zbawicielem ustanowionym przez Boga. Nie można kochać Boga, jeśli się nie kocha Słowa Bożego, nauczania Jezusa Chrystusa. Nie można kochać Boga, jeśli się nie kocha uświęcenia, życia w świętości. Ponieważ Bóg jest święty i powołanie do życia chrześcijańskiego jest powołaniem do świętości, do uświęcenia. Nie można kochać Boga, jeśli się nie kocha braci i sióstr w Chrystusie. Ci, którzy miłują Boga, to chrześcijanie, którzy zanurzyli się w miłości Bożej okazanej w Chrystusie Jezusie. To ludzie, w sercach których Chrystus zamieszkał przez wiarę. To ludzie, którzy zostali wkorzenieni i ugruntowani w miłości, którzy poznali osobiście miłość Chrystusową. Nie może to być mowy o nikim innym, jak tylko o człowieku, który jest narodzony na nowo. Są to ludzie, którzy są w Chrystusie. Ci, którzy miłują Boga, to są ci, którzy są w Chrystusie. Apostoł Paweł dalej wyjaśnia, o kogo mu chodzi. Tyle, że nie podaje nam ludzkiej perspektywy, ale Boży punkt widzenia. Następuje zmiana tego punktu widzenia. Człowiek, który kocha Boga, to człowiek, który jest powołany według Bożego postanowienia. Czyli u podstaw tego, że człowiek miłuje Boga, jest Boże postanowienie. Co Pismo Święte mówi nam na temat tego postanowienia? To słowo, które zostało przetłumaczone jako postanowienie, można też przetłumaczyć jako plan. Widzimy, że jeśli chodzi o zbawienie ludzi, to Bóg działa według planu, według swojego postanowienia. Nie ma mowy o jakiejkolwiek przypadkowości. To, że ktoś został zbawiony przez Boga, nie jest kwestią przypadku czy splotu jakichś dziwnych, szczególnych wydarzeń. Apostoł Paweł chce nam dać jasno do zrozumienia, że jest to świadome i konsekwentne realizowanie planu, Bożego planu. Bóg go realizuje, wciela w życie. W liście do Efezjan, 1 rozdział, 11 wiersz, apostoł Paweł mówi nam, w którym i w kontekście jest w Chrystusie, też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Bóg wykonuje swój plan, swoje postanowienie, swój zamysł. Postanowienie to nie jest postanowieniem noworocznym. Trzeba to powiedzieć. Wiemy, jak to jest z postanowieniami noworocznymi u nas. Postanawiamy coś i po kilku dniach zapominamy o naszych postanowieniach. Albo po prostu, a zwyczajnie w świecie, odpuszczamy. Często pojawiają się przeszkody, niesprzyjające okoliczności, pokusy i nic nie wychodzi z naszych noworocznych postanowień. Często bywa tak, że te noworoczne postanowienia są tylko naszymi pobożnymi życzeniami. Że coś chcielibyśmy, żeby się stało, ale tak naprawdę to nie mamy w ogóle zamiaru nawet podjęcia próby realizacji tych postanowień, życzeń. Ale z Bożym postanowieniem nie jest tak, jak z naszymi ludzkimi postanowieniami czy planami. Bóg się podejmuje coś uczynić, czy też gdy Bóg się podejmuje coś uczynić, to doprowadza to do końca. Bóg zaplanował, postanowił i patrząc na nasz tekst oraz na całą Biblię widzimy, jak Bóg realizuje swój plan. Od wieczności przeszłej, tak można powiedzieć, przez teraźniejszość po wieczność przyszłą Bóg realizuje swój plan, postanowienie. Tych, których przedtem znał, przeznaczył. Tych, których przeznaczył, usprawiedliwił. Tych, których usprawiedliwił, jak jest napisane, znaczy tych, których przeznaczył, powołał, tych, których usprawiedliwił, powołał, usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. I wiemy, że to uwielbienie nastąpi dopiero w przyszłości, kiedy Chrystus pochwyci nas, kiedy będziemy już z Chrystusem, nastąpi to uwielbienie. Więc od wieczności tej w przeszłości po teraźniejszość i po tą wieczność przyszłą Bóg realizuje swój plan. Kiedy powstał ten plan? Efezjan 1:4 mówi nam o wybraniu przed założeniem świata. W Efezjan 1:11 mówi, że o przeznaczonych do tego od początku. 2 Tymoteusza 1:9 oraz Tytusa 1:2 mówi o czasie przed dawnymi wiekami, co też może być przetłumaczone jako zanim czas powstał. Czyli widzimy, że ten plan, to postanowienie zrodziło się w sercu Boga przed założeniem świata, w wieczności, kiedy jeszcze nie było czasu. Przed dawnymi wiekami, od początku można powiedzieć. Więc na pewno przed założeniem świata. Dalej możemy zadać pytanie, kogo dotyczy to postanowienie? I tutaj apostoł Paweł używa sformułowania, których przedtem znał. Tak, co to znaczy? Postanowienie Boga na pewno dotyczy pewnej grupy ludzi. Paweł mówi o tych, których przedtem Bóg znał. W grece jest użyte jedno słowo, które jest przetłumaczone jako w naszym tekście jako przedtem znał, proginoską, które jest odpowiednikiem hebrajskiego słowa jawak, to znaczy znać coś lub kogoś. Ale to słowo też jest używane w znacznie głębszym znaczeniu. Na przykład uczynić kogoś obiektem troskliwej miłości lub miłości opartej na wybraniu. I takie znaczenie tego słowa możemy znaleźć na przykład w 1 Mojżeszowej 18:19, w 2 Mojżeszowej 2:25, w Amosa 3:2 i w Ozeasza 3:5. Jest 13:5. Jest jedna istotna rzecz, że problem z naszym tłumaczeniem polskim jest taki, że mówię o tej Brytyjce, jest taki, że w naszej Biblii nigdzie nie jest to dosłownie przetłumaczone. Albo jak w przypadku Ozeasza w ogóle jest pominięte. Więc można się odwołać do Biblii hebrajskiej, jeżeli ktoś zna hebrajski, albo jeżeli ktoś zna angielski, to można się odwołać do, tak jak ja to zrobiłem, do tłumaczenia, które jest bardziej dosłowne. W tym przypadku do English Standard Version. I tam jest to dosłownie przetłumaczone i w tych wszystkich wersetach jest użyte słowo znał. I żebyśmy zobaczyli, jak, na czym to polega, to dla przykładu weźmiemy jeden fragment Amosa 3:2 i na podstawie tego przykładu będziemy mogli widzieć, co znaczy to słowo znać. Amosa 3:2 mówi w naszym tłumaczeniu: tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi, dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. Więc widzimy, że nie ma tego słowa znał, tylko jest słowo zatroszczyłem się. A dosłowne tłumaczenie powinno być: tylko was znałem ze wszystkich rodzin ziemi, dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. W tym fragmencie Bóg zwraca się do Izraela i zapowiada karę dla nich za odejście od drogi, którą wyznaczył im Bóg. Wyznacza karę za złamanie przymierza z Bogiem. I Bóg mówi, że wśród wszystkich rodzin ziemi znał tylko Izraela. Czy Bóg nie znał także innych narodów? Oczywiście, że znał. W Dziejach Apostolskich, 17 rozdziale, 26 wierszu możemy czytać, że Bóg z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Czyli Bóg rozmieścił na ziemi różne narody, wyznaczył im czas, to znaczy, że dokładnie znał, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o narody. Wiedział, kto gdzie jest. Znał wszystkie narody. Ale w tym fragmencie jest mowa o czymś innym, o innego rodzaju znajomości. Słowo, które tu jest użyte, zatroszczyć się, już daje nam pewną wskazówkę. Spośród wszystkich narodów Bóg zatroszczył się tylko o jeden naród, o Izrael. Bóg mówi o Izraelu w 5 Mojżeszowej, 7 rozdziale, 6 wierszu: gdyż ty jesteś świętym ludem Pana Boga Twego, Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Więc to, że Bóg znał Izraela, znaczy, że Bóg wybrał, zatroszczył się, obdarzył przychylnością, troską i miłością. Bóg zawarł przymierze z Izraelem i na mocy tego przymierza będzie ich karał za ich odstępstwo. I to jest wymowa Amosa 3:2. Bóg kogoś zna. Więc w Nowym Testamencie to słowo musi być tłumaczone, to słowo greckie, proginosko, musi być tłumaczone zgodnie z użyciem hebrajskiego odpowiednika, a nie zgodnie z użyciem w Grece klasycznej. Więc słowo to, jeszcze raz przypomnę, znaczy wybiórczą znajomość, która obdarza człowieka przychylnością i czyni go obiektem miłości. Bóg zna kogoś, to znaczy, że Bóg decyduje się działać na korzyść tego człowieka. Wiemy, że Bóg zna wszystkich ludzi, ale w tym normalnym znaczeniu tego słowa. To nie znaczy, że Bóg decyduje się zbawić wszystkich ludzi. Bóg nie decyduje się działać na korzyść wszystkich ludzi. Po prostu zna ich. Wie, ilu ludzi jest na świecie, ale nie niesie to ze sobą tego zbawczego dzieła. Jest to tylko czysta wiedza, znajomość faktów. Natomiast tutaj, kiedy Paweł mówi o tych, których przedtem znał, to jest tu mowa o czymś zupełnie innym, o tej głębszej wiedzy. Bóg zna kogoś, to znaczy Bóg decyduje się, by działać na korzyść tego człowieka, obdarza go przychylnością i miłością. Jeśli spojrzymy na kontekst tej wypowiedzi, to zobaczymy, że ta przychylność i miłość przyjmuje formę predestynacji, czyli przeznaczenia do stania się podobnym do obrazu Syna Bożego. To jest ta znajomość, szczególna znajomość, gdzie Bóg przeznacza kogoś do tego, żeby stał się obrazem podobnym do obrazu Syna Bożego. W tym kontekście zaciera się różnica pomiędzy słowem znał, ukochał i wybrał. Czyli to słowo znał przedtem może być równie dobrze w tym kontekście przetłumaczone jako wybrał. I będzie to zgodne z tym, co apostoł Paweł mówi na przykład w Efezjan w pierwszym rozdziale w wersetach 4 i 5, który jest fragmentem takim równoległym, paralelnym do tego, co jest tutaj w Rzymian. I który mówi, w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Czyli też wybrał i przeznaczył. Więc Bóg postanowił zbawić niektórych ludzi, ponieważ nie postanowił zbawić wszystkich ludzi. Są ludzie, którzy idą do piekła na zatracenie. Są ludzie, którzy idą do nieba, by tam żyć wiecznie, w Bożej chwale. Nigdzie Pismo Święte nie naucza, że ostatecznie wszyscy ludzie będą zbawieni. To chyba nikt z tym nie ma problemu. Nigdzie Pismo nie naucza uniwersalnego zbawienia, że wszyscy ludzie ostatecznie będą zbawieni. Dlatego trzeba powiedzieć, że Bóg postanowił zbawić niektórych. Paweł mówi nam, że to są to ci, którzy miłują Boga. Jeszcze inne określenie tych ludzi to wybrani, powołani. Nie jest to pojęcie, które pojawia się wyłącznie, to pojęcie wybrania nie jest terminem, które jest, pojawia się wyłącznie w Nowym Testamencie. To wybranie jest wszechobecne, można powiedzieć, w Starym Testamencie. Są różnego rodzaju wybrania, czy wybranie do różnego rodzaju rzeczy. Wybranie Noego, wybranie Abrahama, wybranie Jakuba, wybranie Izraela jako narodu wybranego, czy narodu Bożego, wybranie Saula na króla, czy wybranie Dawida na króla. No z tym wybraniem spotykamy się co krok, czy na każdym kroku. No i oczywiście jest ono też obecne w Nowym Testamencie, ale już to wybranie do życia wiecznego, czy też do zbawienia. Efezjan 1:4 mówi o wybraniu w Chrystusie. 1 Tesaloniczan 1:4 mówi o ludziach, którzy uwierzyli Ewangelii jako o wybranych. 2 Tesaloniczan 2:13 mówi o tym, że Bóg wybrał adresatów tego listu do zbawienia. I Tytusa 1:1 mówi o służbie dla wybranych Bożych. Więc można powiedzieć, że jest to Boże postanowienie wybrania pewnych ludzi do zbawienia. Jest to plan, na mocy którego Bóg postanowił wybrać pewnych ludzi, aby ich zbawić. To postanowienie dotyczy wyłącznie wybranych. Dalej, na podstawie czego Bóg dokonał tego wyboru? I tutaj wróćmy do sytuacji Izraela, do wyboru Izraela jako narodu tego Bożego, wybranego. W 5 Mojżeszowej, w 7 rozdziale, w wiersze 7-8, Bóg wyjaśnia nam, dlaczego wybrał właśnie Izraela, a nie jakiś inny naród. I Bóg mówi, nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy. Przydnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości swej ku wam. Widać, że w samym narodzie izraelskim nie należy szukać przyczyny wyboru Boga. Raczej przyczyny trzeba szukać wyłącznie w Bogu. Bóg ukochał Izraela. To była jego decyzja, to było jego działanie. Teraz można to przełożyć na jednostkę. Bóg zarezerwował sobie prawo, by zbawić kogo chce. To jest apostoł Paweł w liście do Rzymian, 9 rozdziale, 15 i 16 wierszu, nam o tym przypomina, cytując fragment z 2 Księgi Mojżeszowej, 33 rozdziału, 19 wiersza, gdzie Bóg mówi, że zlituje się nad kim się zlituje, zmiłuje się nad kim się zmiłuje. Prawda? Bóg rezerwuje sobie prawo do tego, żeby zbawić kogo chce. Paweł interpretuje to, że Boże zmiłowanie nie zależy od ludzkiej woli, czyli od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz wyłącznie od zmiłowania Boga, czyli od samego Boga. Wcześniej też apostoł Paweł powołał się na przykład ze Starego Testamentu, przykład Jakuba i Ezawa, bliźniaków urodzonych z Rebeki, zanim się urodzili, zanim zrobili cokolwiek złego czy dobrego. Bóg powiedział, że starszy będzie służył młodszemu, czyli Bóg wybrał Jakuba. To postanowienie wyboru jest oparte nie na uczynkach, ale na Bożym postanowieniu wybrania. Czyli nie to, co Jakub czy Ezaw zrobili, czy zanim to cokolwiek zrobili, to Bóg wybrał Jakuba. Dalej Paweł mówi w 2 Tymoteusza 1,9 między innymi o sobie, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Więc Paweł, pisząc do Tymoteusza, postrzega zbawienie swoje, Tymoteusza i innych jako coś, na co nie zapracowali uczynkami. Jest to zbawienie oparte o Boże postanowienie wybrania, które nastąpiło w wieczności tej, w przeszłości. Dalej w innym fragmencie Paweł mówi o sobie w kontekście swojego postępowania przed nawróceniem i o tym, jak doświadczył nawrócenia. Wcześniej prześladował Kościół Boży, później Chrystus spotkał Chrystusa i się nawrócił. I nawrócenie jest widziane jako efekt wybrania, które miało miejsce w przeszłości, właśnie w przeszłej wieczności. W Galacjan 1:15-16 a Paweł mówi, ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez swoją łaskę, żeby objawić mi syna swego. Zanim się urodziłem, już Bóg go obrał, wybrał. I w 1 Koryntian 15:10 mówi, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Nie dzięki moim wysiłkom, nie dzięki moim wysiłkom, staraniom, ale dzięki łasce, dzięki temu, że Bóg przed jego urodzeniem, zanim się urodził, powołał go przez swoją łaskę. Jeżeli z łaski ktoś jest zbawiony, wybrany, powołany, to nie z uczynków. Jeśli z łaski, to znaczy, że nie ma nic do zaoferowania Bogu. W żaden sposób nie zasługuje na Bożą przychylność, bo przecież łaska to jest ta właśnie niezasłużona przychylność Boga. W człowieku nie ma powodu, dla którego Bóg mógłby wybrać jakiegoś człowieka. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie, równi. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy jesteśmy całkowicie skażeni grzechem i całkowicie niezdolni, by zrobić coś, by zbliżyć się do Boga. Więc jeżeli Bóg kogoś wybrał i przeznaczył do synostwa, to stało się to na podstawie wyłącznie Jego suwerennej decyzji. Na podstawie Jego dobrej woli. Postanowienie jest wyłącznie w Bogu, w oparciu o łaskę, o Jego wolę, a nie w oparciu o cokolwiek, co jest w człowieku. Spurgeon, tak się tutaj powołuje na niego, ale no jest takim zbiorem dobrych przykładów, podsumował to w ten sposób. Dziękuję Bogu, że zbawił mnie, czy wybrał mnie, zanim się urodziłem. Bo później to już pewnie tego nie zrobił. Więc dzięki Bogu, że Bóg wybrał przed założeniem świata, zanim się urodziliśmy, Bóg wybrał ludzi, bo później już bym niekoniecznie chciał to zrobić. Czyli można powiedzieć, że Jego postanowienie wybrania jest bezwarunkowe. To znaczy, że nie jest uwarunkowane czymkolwiek, co Bóg widzi w nas, a co mogłoby nas uczynić godnymi Jego wyboru. Ten, kto jest wybrany, nie jest w niczym lepszy od innych ludzi. Nie ma w nim niczego, co zmusiłoby, czy też zachęciło Boga do Jego decyzji wybrania. Dlatego jest to wybranie bezwarunkowe, ponieważ jest oparte wyłącznie o Bożą suwerenność, o Bożą dobrą wolę. Więc podsumowując, pozwolę sobie zacytować londyńskie wyznanie wiary z 1689 roku, które mówi na temat wybrania tak. Zanim świat został stworzony, Boży nieodmienny zamiar, który powstał w tajemnicy Jego mądrości i według upodobania Jego woli sprawił, że Bóg wybrał, w nawiasie powołał, w Chrystusie pewną część ludzkości do wiecznej chwały. Jedynie z Jego wolnej łaski i miłości przeznaczył tych wybranych ludzi do życia, chociaż nie było w nich niczego, co mogłoby spowodować, aby ich wybrał. Bóg nie tylko wyznaczył do chwały zgodnie z odwiecznym i niezależnym postanowieniem swojej woli, przepraszam, lecz również uprzednio przeznaczył środki do spełnienia tego zamiaru. I na zakończenie kolejny cytat, który bardzo dobrze to podsumowuje, o czym żeśmy powiedzieli. Wayne Grudem tak to podsumował. Nauka o wybraniu mówi nam, że jestem chrześcijaninem po prostu, ponieważ Bóg w przeszłej wieczności zdecydował, by mnie ukochać. Ale dlaczego zdecydował się mnie ukochać? Nie ze względu na cokolwiek dobrego we mnie, ale po prostu dlatego, że postanowił mnie kochać. Nie ma większego powodu niż to. Myślenie w ten sposób czyni nas pokornymi przed Bogiem. Sprawia, że zaczynamy zdawać sobie sprawę, że nie możemy sobie rościć jakiegokolwiek prawa do Bożej łaski. Nasze zbawienie całkowicie zawdzięczamy wyłącznie łasce. Naszą najodpowiedniejszą odpowiedzią jest, by dać Bogu wieczną cześć, wieczną chwałę. Mniej, nie więcej. Nic w nas, tylko dzięki łasce. I możemy tylko odpowiedzieć na tą łaskę poprzez wieczne oddawanie czci Bogu i dziękczynienie za to, co On zrobił.